czas na katechezę. W jej ramach, w Wielkim Poście, w poniedziałki słuchamy kazań pasyjnych. Zapraszamy na trzecie kazanie pasyjne księdza profesora Krzysztofa Pawliny, wygłoszone w Bazylice Świętokrzyskiej. Na początku przyzywajmy pieśnią Ducha Świętego.
Drodzy księża, bracia i siostry, dziś trzecia opowieść krzyża zatytułowana Życie się wycofało. Jest to opowieść o bezsilności w naszym życiu. Niedawno ukazały się wspomnienia polskiej niepokalanki siostry Laurenty Wilczyńskiej z Jazłowca, która w 1940 roku została deportowana przez Sowietów. Jak pisze, w krótkim czasie musiała spakować najpotrzebniejsze rzeczy i opuścić klasztor. Towarowy pociąg wiózł skazańców przez Rosję, Ural i Azję do Kazachstanu. Podróż trwała wiele, wiele dni. W ciasnych wagonach jechały całe rodziny, często z małymi dziećmi. I na jednej ze stacji siostra zobaczyła, jak z pociągu wynoszono zwłoki mężczyzny, ojca rodziny. Położono je na peronie, a następnie odarto z ubrania, które tutaj było na wagę złota, pisze siostra. Potem ciało wrzucono do naprędce wykopanego dołu. Ani żona, ani dzieci nie mogli się zbliżyć do zmarłego. A rozdzierający serce płacz maluchów długo niósł się przez wagony. Głos bezsilności. Kilka dni później w ten sam sposób wyrzucono z pociągu ciało dziecka. Rodzice musieli pozostać w zamkniętym wagonie. Łzy, milcząca gorycz, wołanie do Boga to tylko takie pożegnanie najbliższych, bezsilność. Właśnie największa była jednak bezsilność, owo poczucie niemocy, bezradności, która płynęła z tego, że drugi człowiek doprowadził do takiej nienawiści. Do tego dochodziła niepewność jutra, nieznany cel drogi i pytanie, kto jeszcze wytrzyma głodową podróż przez zdewastowany komunizm kraj. A w Polsce pozostały ciepłe domy, przyjaciele, kościoły. Tutaj nie było nic. Bezsilność i niepewność. Dwa wyroki wydane na szczęśliwych do niedawna ludzi. Moi drodzy, aby doświadczyć bezsilności, wcale nie potrzeba wojny. Jest wiele sytuacji, w których czujemy się, jakbyśmy żyli w ciemności, bez żadnych perspektyw na pomyślny finał. Niedawno w internecie ukazał się wpis z rozpaczonej matki. Pisze tak: córeczko, przepraszam, że nie zdołałam cię ocalić. Kobieta zorganizowała zbiórkę pieniędzy na leczenie swojego małego dziecka. Termin upływał za kilka godzin, a na koncie brakowało, dużo brakowało. Pozostało jedynie czekać na śmierć córki. Bezsilność, rozpacz, ból. Również w sytuacjach dużo mniejszej wagi bezsilność czai się u drzwi naszych serc. Moi drodzy, wystarczy niekorzystna diagnoza, utrata pracy, czasem wzrost straty kredytu mieszkaniowego albo odkryta zdrada małżeńska, albo nawet dzieci wybierają niewłaściwy sposób życia i wtedy stajemy się bezsilni, nic nie możemy zrobić. Jak reagujemy w sytuacji bezsilności? Co robimy, by ją przetrwać? Istnieje kilka typowych rodzajów naszego zachowania. Pierwszą naszą reakcją jest załamanie. Rezygnacja z walki, z podjęcia jakiejkolwiek refleksji. Stajemy się bierni, bardziej skłonni do rozwiązań autodestrukcyjnych. Nie mamy już siły ani ochoty walczyć o cokolwiek. Ten ciężar świata, ciężar życia, ciężar zła przygniótł nas, złamał, pozbawił woli istnienia. Nie rozumiemy nawet, dlaczego dotknęła nas ta sytuacja. Dlaczego cierpienie, obojętność, nienawiść stały się akurat naszym udziałem. i chcemy jak najszybciej odłączyć swój los od losów świata, nawet za cenę bezwolnej wegetacji czy wręcz śmierci. Drugą typową postawą jest przekonanie, że bezsilność można przykryć aktywnością, zabieganiem. I wtedy się buntujemy na to, co nas spotyka, złorzeczymy na swój los. No nic nowego, wszak zdarzało się to nawet i prorokom. Próbujemy szukać sprawiedliwości w sądach albo w mediach. Po cichu obmyślamy zemstę. Często nie rozwiązujemy w ten sposób żadnych problemów, ale mamy przynajmniej jakąś satysfakcję, że nie poddaliśmy się bez walki. Że wykrzyczyliśmy całemu światu, co o nim myślimy. Stworzyliśmy sobie iluzję, że w ten sposób trzymamy ster życia w naszym ręku i mamy wpływ na losy ludzkości. Owszem, dążenie do sprawiedliwości jest rzeczą ważną i potrzebną. Ale jakże trudno jednemu człowiekowi uzdrowić historię całego świata. Kolejną reakcją na bezsilność jest szukanie winnych za taki stan rzeczy. No można obwiniać nawet samego Boga, układać litanie pretensji, zarzutów i przekleństw i wydawać wyroki na całe społeczeństwo, partie i media. Ale to również nie ma wpływu na losy świata. Moi drodzy, gdyby krzyż umiał mówić, podpowiedziałby nam inne rozwiązanie. Wpatrując się w krzyż, możemy szukać słów Jezusa, który wskazał Golgotę jako miejsce tragicznej, wręcz katastrofalnej bezsilności. Tym bardziej niepojętej, że przecież Chrystus na Golgocie zachował swoją Bożą moc i potęgę i mógł w każdej chwili jednym skinieniem oczu wezwać na pomoc całą potęgę duchów niebieskich, do czego zresztą namawiali go szyderczo przechodzący pod nim pod krzyżem gapie. Mógł rzucić na kolana swoich wrogów, mógł zakończyć swoją mękę. Czyż nie o tym właśnie marzymy w chwilach cierpienia? Czy nie pragniemy ukarać okrutnych ludzi, odsunąć ich od władzy nad światem? Czy nie wzywamy Boga na świadka naszej krzywdy i nie dziwimy się, dlaczego Chrystus milczy? Dlaczego zło triumfuje? A krzyż? Krzyż czeka. Czeka na decyzję Chrystusa. Co uczyni dłoń Zbawiciela? Jaki rodzaj kary spadnie na wrogów? I być może był zdziwiony sam krzyż, kiedy wiszący na nim Pan wyszeptał tylko jedno zdanie. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Przebaczenie zamiast ognia z nieba. Milcząca modlitwa za wrogów zamiast armii aniołów. Bo ci wrogowie, moi drodzy, to przecież także Jego dzieci. To ludzie zaproszeni do nieba, tylko teraz bardzo, bardzo błądzący. I może dzięki przebaczeniu uda się przynajmniej kilku z nich wyrwać z tej bańki nienawiści i odebrać ich szatanowi. Tylko za jaką cenę? Chrystus zapłacił właściwie wszystkim, co miał. Zanim pozbawiono go życia, odebrano mu wolność, sprawność, przyjaciół, ludzki podziw, a w końcu zdzierając z niego resztki ubrania, zabrano mu godność i honor. To jest cena najwyższa. Życie. Cena za wierność misji, cena za wierność ideałom i miłości do ludzi, nawet do wrogów. My, nie musimy na ogół płacić aż tak ogromnej ceny. Należy się jednak spodziewać, że każde przebaczenie będzie kosztowało i pewnie niemało. Moi drodzy, bezsilność, niemoc mają jednak swoją moc. Co robić, aby jej w tej ludzkiej niemocy nie utracić? Aby siebie nie utracić? Jak zachować, aby ta moc mogła się ujawnić w bezsilności? Matka Róża Czacka miała zaledwie 22 lata, gdy utraciła wzrok. Młoda dziewczyna, wykształcona, bywająca na salonach, miała wkroczyć w piękny świat i właśnie wtedy, gdy zaczęła cieszyć się życiem, fascynować, okazało się, że jej oczy już tego świata oglądać nie będą. Rodzina, najbliżsi, chcąc jakoś zaradzić zbliżającemu się nieszczęściu, po prostu szukają pomocy. I właśnie wtedy Róża spotyka lekarza okulistę Bolesława Gepnera. I to on jako pierwszy mówi młodej dziewczynie bolesną prawdę. Prawdę, że nigdy już nie będzie widzieć. Radzi jej, by nie marnowała pieniędzy i sił na to, czego nie odzyska. Ale pokazał jej jednak pewien kierunek. Zasugerował, żeby wykorzystała swoje umiejętności, a znała biegle 4 języki oraz możliwości finansowe i poznała świat niewidomych w Europie. A potem, żeby zajęła się niewidomymi w Polsce, którzy żyją na ulicy jak żebracy. Gdy Róża Czacka rozpoczyna swoją działalność w Warszawie, doktor Gepner z przyjaciółmi powołuje Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Pomaga hrabiance Róży, późniejszej franciszkance, matce Elżbietę w realizacji jej życiowego zadania i powołania. Bezsilność ma swoją jakąś moc. Po latach matka Czacka pisze: nie jest największym nieszczęściem człowieka nie widzieć. Największym nieszczęściem jest nie widzieć Boga w swoim życiu. Człowiek, który ma Boga, to nawet takie nieszczęście jak utrata wzroku jest w stanie przyjąć i uczynić z tego coś dobrego. Dla człowieka, który Boga nie widzi, najmniejsza przeciwność staje się dramatem. Moi drodzy, w niemocy ujawniła się moc. Dzieło podwarszawskich lasek pulsuje do dziś. Nie tylko opieką nad ociemniałymi. Laski stały się również miejscem dla tych, którzy utracili wewnętrzny wzrok i nie widzą Boga. Młoda dziewczyna, jej bezsilność w obliczu utraty wzroku. Jak ona zobaczyła sercem, czego chce od niej Bóg? Istnieje jeszcze inny wymiar bezsilności. To bezsilność, którą sprowadzamy na siebie sami. Kazimiera Iłakowiczówna, poetka, została wcześniej osierocona przez rodziców. Dziewczynkę przygarnęła hrabina Zofia Bajno z rodu Platerzyberków. Opiekowała się nią, wykształciła, wysłała do zagranicznych szkół. I w Petersburgu Kazia wpadła w środowisko postępowej młodzieży i zaczęła się deklarować jako zagorzała ateistka. I w czasie wizyty u swojej przybranej mamy, Zofii, wypowiedziała pod jej adresem kilka gorzkich zdań. Zdań, które, jak się okaże, na zawsze zaciążą w jej sercu. Podczas pobytu w Londynie Kazia otrzymuje wiadomość, że Zofia matka jest ciężko chora. I niestety było już za późno. rozpaczy z powodu śmierci przybranej matki towarzyszy dołujące poczucie bezsilności, że niczego się już nie da naprawić, że z relacji tej nie wychodzi z miłością, lecz z bólem, który sobie sama zadała. Na całe życie pozostaną w niej ów śmiertelny żal i bezradność, że nic się już nie da zrobić, nie da się nic odwrócić. Moi drodzy, ta bezsilność dręczyła ją przez całe życie. W 1930 roku pisze cykl wierszy, który dedykuje mojej mamie przybranej. I brzmią one jak wołanie bezradnego dziecka, które skrzywdziło ukochaną osobę i nie może tego naprawić. A w 1958 roku dobiegająca siedemdziesiątki Kazimiera w liście do znajomej pisze: moją największą w życiu miłością była moja mama przybrana. Byłam dla niej bardzo niedobra. Opuściłam ją, a wróciłam dopiero, kiedy była beznadziejnie chora. Nigdy sobie tego nie wybaczę. To jest moja bezsilność, którą zafundowałam sobie sama. Brzmi to jak przestroga. A ilu z nas tak się zachowuje? Ukochane mamy, czy też inne oddane osoby, niekiedy stają się dla dorastających i wchodzących w dorosłość dzieci przeszkodą w realizacji marzeń. Jakże często marzeń prowadzących do nieszczęścia. I w imię własnej wolności odrzucamy ich pomoc, negujemy rady, ograniczamy kontakty, a niekiedy wręcz ranimy te osoby, brnąc w te swoje wymarzone szczęście. Często prowadzi to w konsekwencji do sytuacji stanu, które nazywamy później bezradnością, bezsilnością i wołamy: co ja mam teraz z tym zrobić? Produkcja nieszczęścia na własne życzenie. Jest jednak ktoś, kto może nam pomóc, gdy się w takiej dolinie bezsilności znajdziemy. Wcześniej odrzucony nie obraża się na nas za to, że nierozsądnie gospodarowaliśmy naszym życiem. On pozwala nam dostrzec inny wymiar tego, co nas spotyka, choć nas spotyka. Kiedy byłem w Rzymie, wybrałem się do Narodowej Galerii Sztuki Współczesnej. Większość tamtejszych zbiorów stanowią wspaniałe dzieła malarstwa i rzeźby włoskiej XIX i XX wieku. I wśród prast futurystów i abstrakcjonistów urzekł mnie obraz Giuseppe Penone zatytułowany Złoty liść na cierniach akacji. Z daleka wyglądał imponująco. Tak na białym tle gąszcze czarnych punkcików, a pośród nich złoty liść. Z bliska okazało się, że to nie są czarne kropki, ale autentyczne cierniowe kolce akacji wbite w białe płótno obrazu. Długo stałem zdziwiony przy tym niecodziennym dziełem. Przypominało mi całun zdjęty z cierpiącego człowieka, a może z cierpiącego świata? I ten złoty liść pośrodku kolców akacji. Intrygujący obraz. Zbolałe płótno wypełnione akacjowymi cierniami. Moi drodzy, bywa, że i człowiek jest jednym wielkim cierpieniem, wielkim białym płótnem, w którym są wbite kolce akacji. Co nas może boleć? No boli dom, w którym wszystko jest ciągle kłótnią i napięciem. Akacjowe cierni wbijają się również w pracy, bo korporacje nie liczą naszych wyrzeczeń, zaangażowania i poświęconych firmie godzin, tylko swój czysty finansowy zysk. I boli niewolniczy klimat tam panujący, czy też obłudne relacje. Co dzień te same twarze o sztucznym uśmiechu. Rozpięte białe płótno znosi niezliczoną liczbę drobnych ukuć. Ale też boli nieudane życie, boli czasem rozwód, samotność i bolą też uśmiechy bliskich i znajomych wymieniane ukradkiem za naszymi plecami. Ale boli też wstyd, bolą łzy, zatrzaśnięcie się w sobie, skazanie na pomoc psychiatry, na środki psychotropowe, na terapię. Ale płótno obrazu przebijają też kolce nieuleczalnie chorych. Co dzień te same lekarstwa, szpitalne łóżko, dzień za dniem w czterech ścianach fotel i okno. Okno, przez które nie chce się nawet patrzeć na świat. Moi drodzy, akacjowe kolce przebijają nawet bardzo młode płótna. Płótna, które tak chętnie wystawiają się w mediach społecznościowych. Posty czekające na czyjeś lajki i wołające o zauważenie, akceptację i podziw. A gdy brakuje polubień, gdy słabnie zainteresowania, no to narcyz dociska cierniowe kolce, zadając ból młodemu życiu. Na szczęście pośród tych akacjowych kolców leży złoty liść. Złoty liść na akacjowych cierniach. Skąd on się tam wziął? Z jakiego drzewa spadł? Na Kalwarii stało drzewo, na którym zawisł Zbawiciel świata. Drzewo było już wyschnięte, właściwie stało się drewnem, ale na nim zawisło życie. Z wysokości kalwaryjskiego wzniesienia widać wszystkie zbolałe dusze. Więc może to właśnie z tego drzewa, drzewa życia, spadają złote liście i jak balsam koją zadawany przez ciernie ból. I nie tylko łagodzą, ale nadają cierniom i cierpieniu naszym nowy sens, zbawcze cierpienie. Czekać na taki złoty liść, aż spadnie na całun naszych boleści. A wtedy może poczujemy inny wymiar tego, co nas spotyka. Amen.
W ramach katechezy wysłuchaliśmy kazania pasyjnego księdza profesora Krzysztofa Pawliny, wygłoszonego wczoraj w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie.